z biznesu do słuchania.
Tak zwane low-costowe linie lotnicze, jak już powiedzieliśmy, pojawiły się w Polsce kilkanaście lat temu. Z czasem ich oferta się trochę zmieniała i będzie się zmieniać także w przyszłości. A jak? Oto pytam Adriana Furgalskiego z zespołu doradców gospodarczych TOR. Ale zacznijmy od tego, że ci tani przewoźnicy chyba trochę przebudowali polski rynek.
Powiedziałbym nawet, że bardzo mocno przebudowali, a w 2005 roku, kiedy już po kilku miesiącach pobytu w Unii Europejskiej zobaczyliśmy też, jak idą mocno statystyki lotnicze w górę, powiedziałem, że latanie zeszło pod strzechy. Na szczęście nikt nie posłuchał LOT-u, który oczywiście chodził po rozmaitych ministrach, po posłach z takim wnioskiem, że jak będziemy wstępować do Unii Europejskiej, żebyśmy nie przyjmowali równocześnie zasady otwartego nieba, czyli pełnej konkurencji, tylko żebyśmy ze względu na ochronę naszego narodowego przewoźnika LOT zafundowali sobie jakiś okres przejściowy, gdzie LOT się na konkurencję przygotuje. Na szczęście wygrała dobra opcja, że najważniejszy jest pasażer, klient. I dopóki nie weszliśmy do Unii, nie przyjęliśmy tej zasady otwartego nieba, nie otworzyliśmy się na konkurencję, to była tak naprawdę jedna najważniejsza linia LOT, jedno najważniejsze lotnisko, czyli Okęcie, ale mało kogo było stać na to, żeby latać, bo bilety po prostu były bardzo drogie. Po wejściu do Unii, po zaproszeniu tutaj przede wszystkim przewoźników niskokosztowych, bo byliśmy biednym społeczeństwem, więc oni tutaj od razu wyczuli, że mają jak prawie 40-milionowy naród sporo pasażerów do złowienia, więc te statystyki zaczęły pójść w górę. My cały czas, mimo że mamy jedne z najwyższych wzrostów Unii Europejskiej, ale cały czas odstajemy od średniej europejskiej liczba podróży przypadająca na mieszkańca. Dla Unii to są dwie podróże rocznie. My za rok 2018 mam 1,2 podróży. Zresztą latanie jest bardzo ściśle związane ze wzrostem gospodarczym. Jeśli jest wzrost gospodarczy, jeżeli społeczeństwo ma więcej w portfelu, to od razu widać, że w górę idą statystyki lotnicze.
Ale to znaczy to latanie weszło pod strzechy, ale te bogatsze?
Nie, wcale nie bogatsze. Oczywiście nie jest tak tanio jak kiedyś, ale jak popatrzymy na to, jak się rozwija rynek, jak rozwijają się porty regionalne, bo dzisiaj to porty regionalne mają większość udziału, 62% operacji lotniczych, to nie jest Warszawa, tylko to jest Gdańsk, to jest Kraków, Wrocław, Poznań czy Lublin. Na pewno jest dużo taniej, chociaż to jest oczywiście taka trudna branża, bo ropa, która jest niestety surowcem mocno politycznym, czasami idzie w górę, to od razu się odkłada w cenie biletu. Jeśli tylko jest jakieś spowolnienie gospodarcze, to też się od razu odbija na lotnictwie, ale nasz rynek cały czas jest pokazywany jako wzór tego rynku, który pędzi do tej średniej europejskiej.
Kiedyś to tanie latanie było troszkę inne niż jest teraz. Ono się też zmienia. Jakby można było określić te zmiany?
Właśnie, bo nie ma nawet czegoś takiego jak przewoźnik niskokosztowy. Nigdzie w żadnej ustawie, w żadnej dyrektywie, rozporządzeniu europejskim nie ma tego zapisanego. My tak zwykliśmy sobie przyjąć, że Ryanair, Wizz Air, czyli te największe linie niskokosztowe na naszym polskim rynku, a nie tylko, bo europejskim, że to są tani przewoźnicy, a LOT, Lufthansa to są drodzy przewoźnicy. Ale to, że tak mocno tutaj depczą po piętach tym tradycyjnym liniom właśnie niskokosztowcy, to te ceny biletów są też niższe u tych przewoźników tradycyjnych. Przy czym bardzo wiele elementów od linii tanich przejęli przewoźnicy tradycyjni. To było przede wszystkim w czasach kryzysu. No nie jest to na pewno miłe dla większości pasażerów, bo związane jest przede wszystkim z opłatą właściwie za wszystko. Za nawet jakieś jedzenie na pokładzie, za jakąś poduszkę dodatkową, koc, a z kolei przewoźnicy niskokosztowi wchodzą na przykład, co prawda jeszcze nieśmiało, w loty pomiędzy kontynentami. Są też programy lojalnościowe, są programy dla biznesu, więc widać, że te różnice się zacierają i pewnie dzisiaj mówić niskokosztowy przewoźnik to będzie jakieś nadużycie, bo bardzo często, jak się ma więcej czasu i chce się znaleźć dobry bilet, to taniej się ten bilet kupi nawet w British Airways czy w Air France KLM niż właśnie w Ryanairze czy Wizz Airze, więc to już na pewno nie jest reguła, że drogo jest u tych tradycyjnych, kolejnych starych przewoźników, a u tych młodych, niskokosztowych zawsze na pewno będzie taniej.
Do tej walki na rynku włączają się także przewoźnicy czarterowi.
Tak, no właśnie, nasz rynek jest tu też rynkiem z bardzo dużymi wzrostami, bo niska jest ta podstawa. Polaków coraz bardziej stać na to, żeby latać i nie tylko wtedy, kiedy mamy wakacje, czyli lipiec, sierpień, ale to się staje coraz bardziej interes całoroczny. Tak jak w bogatych społeczeństwach, na przykład niemieckich, gdzie bogaci emeryci, ale przez cały rok gdzieś podróżują do ciepłych krajów, to ten sezon u nas też się zaczyna wydłużać i to akurat jest rzecz bardzo ciekawe. Oczywiście lot, jeśli ma wolne samoloty, bo w sezonie zimowym tych regularnych kursów mniej realizuje, to też podpisuje umowy z biurami turystycznymi i wozi pasażerów w bardzo ciekawe kierunki, na przykład Mauritius. Ale dzisiaj największy operator czarterowy na polskim rynku to jest Enter Air, polska firma założona przez byłych menadżerów lot, więc my także jako Polacy mamy własne pomysły na dobry biznes. To niekoniecznie musi być jakiś kapitał zewnętrzny, który tego typu loty organizuje. Oczywiście numerem jeden, bo tutaj w aglomeracji mieszka sporo mieszkańców, jest Warszawa, ale na południu wytworzyło się takie drugie centrum lotów czarterowych, czyli Katowice, i taka pewnego rodzaju segregacja ruchu między Krakowem a Katowicami. Lotniska bardzo blisko siebie położone, ale nie zjadają się wzajemnie, nauczyły się ze sobą nie konkurować i żyć w zgodzie.
Właśnie jeżeli chodzi o porty lotnicze, zanosi się na szereg bardzo istotnych zmian w Polsce. Mam na myśli zmiany dotyczące funkcjonowania lotniska Chopina, pojawienia się Centralnego Portu Komunikacyjnego, pojawienia się oferty Radomia, pod znakiem zapytania stojącego Modlina. Czy to może wpłynąć na charakter tych przewoźników, na ich ofertę?
Tak, mamy niestety na Mazowszu bardzo duże zamieszanie, bo z jednej strony mamy lotnisko, o którym mówię, że zostało kupione przez pasażerów, czyli Modlin, gdzie lotnisko się bardzo w tej chwili wolno rozwija, bo nie ma możliwości w tej chwili zwiększenia operacji, gdyż no, przepustowość już została wyczerpana. Ale mamy tutaj absolutnie grę polityczną pomiędzy jedną opcją polityczną a drugą i niestety Modlin na tym cierpi. Inwestujemy pieniądze w lotnisko, z którego nikt nie chce latać. Wstępna taka analiza, którą zrobiło ministerstwo i rozesłało pytanie, co by było, gdyby miało dojść do administracyjnego podziału ruchu. On na szczęście musi być zaakceptowany przez Brukselę, co zdarza się bardzo, bardzo rzadko. Żaden przewoźnik, żaden z też właścicieli biura podróży nie powiedział, że jest zainteresowany Radomiem. Powiedział w pierwszej kolejności, jeśli ktoś nas wyrzuci z Okęcia, będziemy wybierać Modlin. Potem być może Łódź. Radom na samym końcu, bo nie ma tam niestety potencjału. Wiele osób wciąż nie chce przyjąć tego do wiadomości. Oczywiście największym projektem i wyzwaniem jest Centralny Port Komunikacyjny, ale tu znów zaczęliśmy od końca, od decyzji, że budujemy, a wciąż nam brakuje bardzo wielu analiz, między innymi jak się będą zachowywać porty lotnicze regionalne po oddaniu tak dużego lotniska. Co prawda mówi się, że ono nie będzie im szkodzić i zgadzam się, że w przypadku np. Krakowa takiego zagrożenia nie ma, no ale już nie byłbym tak spokojny o Łódź czy Bydgoszcz, bo poprzednie analizy pokazywały, że raczej przypłacą to swoim istnieniem. Takiej analizy wpływu tego portu na rynek jeszcze nie ma, a trzeba pamiętać, że bardzo dużym komponentem wokół CPK jest budowa linii kolejowych właściwie do każdego miasta, gdzie jest dzisiaj lotnisko, więc wysysanie pasażerów będzie miało miejsce, chociaż tak się próbuje tłumaczyć i uspokajać, że w tych portach regionalnych to są przede wszystkim właśnie klienci linii niskokosztowych i to są głównie loty europejskie, a CPK to ma być przede wszystkim port hubowy, przesiadkowy między kontynentami, to będzie za mało, żeby tak duży port się utrzymał, więc też oczywiście będą tam loty europejskie realizowane chociażby przez lot, więc wydaje się, że jakiś spadek dynamiki przyrostu pasażerów w portach regionalnych będzie, ale poza tymi wymienionymi nie widzę podstaw, żeby się o te najprężniejsze obawiać.
Jak może wyglądać tanie latanie? Latanie z tanimi liniami, niskokosztowymi liniami lotniczymi za 5 albo 10 lat. Czy można to jakoś przewidzieć?
No, w tej chwili linie robią wszystko, żeby zmniejszyć koszty latania, a więc przede wszystkim inwestują w samoloty, które są lżejsze i budowane są głównie z kompozytów. Przez to, że są lżejsze, to mniej zużywają paliwa. Inwestują także w silniki, które mniej tego paliwa pożerają. To wszystko ze względu na te bardzo często oskarżenia, które padają pod adresem lotnictwa, że truje, mimo że na dzisiaj to jest w skali Europy 2,5-3%, jeśli idzie o odpowiedzialność za emisję CO2, i wydaje się, że jakieś pomysły typu podatek nałożony na paliwo, co nie jest możliwe, bo konwencja międzynarodowa tego zabrania, ale że to nie jest dobra droga. Raczej pieniądze powinny być wydawane na jakieś badania, na innowacje, które będą po prostu poprawiać efektywność maszyn. Chociaż i tutaj nie jestem jakoś przekonany, że taka era w lotnictwie nastąpi. Mamy oczywiście, czy to na baterie słoneczne, próby lotów, no na razie niewielkich i lekkich samolotów, czy na paliwo wodorowe, ale trzeba sobie powiedzieć niestety, że te paliwa są bardzo drogie i to oznaczałoby nawet kilkukrotny wzrost cen biletów, więc raczej tutaj takiej rewolucji, jeśli idzie o paliwa, to bym się nie spodziewał i wydaje się, że to, co może mocniej zafunkcjonować, to tanie linie, które też doprowadziły do tego, że te stare linie musiały się zmienić, bo inaczej przegrałyby rywalizację, więc trochę się na pewno zrobi na rynku europejskim za ciasno, bo w porównaniu chociażby do Stanów Zjednoczonych czy do Azji tych linii jest bardzo dużo i bardzo dużo, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej, z linii małych, chociaż szczęśliwie tu LOT wychodzi na taką, można powiedzieć, regionalną potęgę, która dla wielu krajów może pełnić ważną rolę przewoźnika narodowego, co już widzimy chociażby po porcie w Budapeszcie. Więc to, czego ja bym się spodziewał, to te tak zwane tanie linie, które będą mocniej wychodzić poza kontynent europejski, a więc zaczną konkurować na przykład, jeśli idzie o loty do Stanów Zjednoczonych czy do jakichś portów azjatyckich, bo w ogóle Azja to jest to miejsce, ten kontynent, który lotniczo najbardziej ma się w najbliższych latach rozwijać.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Adrian Furgalski, wiceprezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Dziękuję.
Dziękuję.